Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Podejmujemy temat świętość celem naszego życia. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny, prodziekan do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam księże profesorze.
Bardzo serdecznie kłaniam się, pozdrawiam, szczęść Boże.
Przychodzi nam dziś rozmawiać o świętości, spoglądając na wszystkich świętych, tych znanych i nieznanych. Czy świętość jest wpisana w naturę człowieka? Czy człowiek nagle ją otrzymuje przez wychowanie jako spadek dziedzictwa kulturowego?
Nie. Przeczane wychowanie. Człowiek został stworzony przez Pana Boga. Ma duszę nieśmiertelną i w tę duszę to wszystko jest wpisane. Jak pięknie mawiała i zapisała święta Teresa z Awila, Bóg jest duszą mojej duszy. Duszy jest sam Bóg. I tak bardzo On pragnie w tej duszy królować. Oczywiście będzie też zależało to od człowieka, czy odpowie na to zaproszenie. Można powiedzieć, to Boże życie jest wpisane człowieka. W sposób, można powiedzieć, tak naturalny. Tak Bóg stworzył człowieka, stwarza jego duszę nieśmiertelną. Bóg powołuje człowieka właśnie do świętości, do miłości. I oczywiście nie tylko człowiek posiada duszę, posiada również i ciało. I teraz ten człowiek jest powołany do życia w relacji z Panem Bogiem, do życia w komunii z Nim, prawda? I to jest od samego początku w człowieka wpisane. I ta gdzieś tęsknota w człowieku, ona jest. Ona tam jest obecna. Ona jest cały czas w człowieku obecna. I gdzieś człowiek tęskni za tym Bogiem. Nieraz może być to też tak, że gdzieś może nie do końca pewne rzeczy potrafi odczytać. Zresztą nie zawsze człowiek żyje w przyjaźni z Bogiem. Człowiek nie zawsze żyje w stanie łaski uświęcającej. Niekiedy człowiek po prostu schodzi z tej drogi, gdzieś się gubi na tej drodze, prawda? Ale w sumie głębi jego duszy jest właśnie wpisane to życie Boże. Ono jest w człowieku i ta tęsknota pojawia się właśnie w człowieku. I ona w nim jest.
Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, ludzie, każdy człowiek powołany jest do świętości. Przejawia się w nim tęsknota do świętości. W jakich formach przejawia się ta tęsknota? Jak człowiek odkrywa, że tęskni za Bogiem, tęskni za świętością?
Myślę tak, że człowiek gdzieś pragnie tego głębokiego życia duchowego. Tak naprawdę gdzieś człowiek ciągle gdzieś pragnie czegoś szczęścia. I kiedy patrzymy na życie człowieka, zresztą każdy z nas, jak popatrzy też i na swoje życie, to gdzieś on pragnie tego szczęścia. Ale czym to szczęście jest? Oczywiście teraz clue jest w tym, by człowiek potrafił odczytać właściwie to, czym to szczęście jest. Człowiek może się gdzieś zatrzymać na tym, co jest zewnętrzne. Może zatrzymać się na tym, co Bóg stworzył, prawda? Może się zatrzymać na stworzeniu, a nie na samym źródle twórcy tego wszystkiego, co istnieje. Na samym Bogu, który jest dawcą tego życia, dawcą również i życia Bożego w człowieku. Gdzieś to w człowieku jest, on gdzieś tam tego tak bardzo pragnie. Pragnie tego szczęścia, ale nie zawsze to odkrywa. Oczywiście potrzeba też i innych, którzy by pomogli też na tej drodze życia duchowego, żeby wskazali też na ten cel, prawda? Żeby wprowadzili w życie Boże, żeby człowiek mógł wejść, my jako ludzie wierzący, katolicy, chrześcijanie, wiemy dobrze, że czego potrzebujemy? Potrzebujemy tego życia Bożego, potrzebujemy dziedzictwa Bożego, a w to życie Boże wprowadza Chrzest Święty. Potrzebujemy też tych, którzy podprowadzą nas do tego, żeby właśnie to życie Boże rozpocząć. Prawda? Życie sakramentalne, życie modlitwy, życie dialogu z Bogiem, kontaktu takiego żywego z Bogiem. Jeśli człowiek zaczyna odkrywać to, to w swoim życiu, zaczyna wiele, wiele, wiele rozumieć. Może nie do końca, ale, ale pewne kwestie zaczynają się człowiekowi otwierać. Jeśli człowiek bierze do ręki Słowo Boże, rozważa to Słowo Boże i jest otwarty na to Słowo, próbuje wchodzić w dialog z Najwyższym, z Bogiem Żywym, jasne, że zaczyna coraz więcej odkrywać w swoim życiu i odkrywa również właśnie to, o czym możemy powiedzieć, tak, życie duchowe odkrywa to, co wiedzie do świętości, odkrywa Boga samego, bo przecież tym, który jest święty, jest sam Bóg. Nie kto inny, tylko sam Bóg. A człowiek, jeśli staje się święty, to staje się święty świętością właśnie tego Boga. Jeśli człowiek pozwoli temu Bogu w swoim życiu działać, przemieniać człowieka, no to właśnie tym samym pozwoli na to, że ogarnia go ta łaska, ogarnia go ta miłość, ogarnia go sama świętość Boga, który przemienia człowieka.
Świętość celem naszego życia to temat, który podejmujemy z księdzem profesorem Andrzejem Prybą, misjonarzem świętej rodziny. Stworzenie na obraz i podobieństwo Pana Boga. Każdy człowiek jest powołany do świętości, można powiedzieć, jest w nim zaszczepiony ten gen świętości, to pragnienie spotkania się z Bogiem. Ksiądz profesor użył takiego sformułowania, łaska uświęcająca. Wiadomo, że my poruszając się na łonie Kościoła katolickiego, w tej terminologii teologicznej, doskonale rozumiemy, czym jest łaska uświęcająca. Jednak przychodzi nam coraz częściej konfrontować się z ludźmi, którzy nie wierzą w Pana Boga, albo odrzucają Pana Boga, odrzucają Kościół. Jak osobom niezwiązanym z naszym środowiskiem katolickim wytłumaczyć, przekazać tę podstawową prawdę? Jesteś powołany do świętości, jesteś zdolny do świętości i czym w takim razie jest łaska uświęcająca dla takich osób?
Wydaje mi się, że nie jest to wcale takie proste, żeby trafić. Jak ojciec wspomina, mówię o tym, o ludziach, którzy są dalej od można powiedzieć, od tego doświadczenia żywego Boga, bo żeby można było postąpić na tej drodze, to potrzeba z naszej strony, myślę, tego no, po prostu głoszenia kerygmatu, tej podstawowej prawdy o zbawieniu, prawda? To od czego trzeba by wychodzić, żeby właśnie człowiek mógł spotkać osobiście żywego, zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek tego Pana nie spotka, to trudno w ogóle mu o pewnych kwestiach mówić. Możemy mówić na poziomie takim teoretycznym pewnej wiedzy, możemy zatrzymać się na poziomie właśnie teologii, ale niekoniecznie człowiek ten przyjmie tę prawdę, bo tu chodzi o coś, można powiedzieć, o takie pewne przekroczenie granicy, o to, bo kwestia wiary, kwestia tego, czego my doświadczamy jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, to jest właśnie kwestia związana z otwarciem się na żywego Pana. My nie mówimy o idei Boga, tylko my mówimy o żywym Bogu, którego my spotykamy, którego my doświadczamy. I teraz, kiedy człowiek doświadcza tego żywego Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego, kiedy doświadcza w swoim, zaczyna rozumieć właśnie dużo więcej i zaczyna też i przyjmować tę prawdę, że, no, że bez tej pomocy Bożej, to tak naprawdę człowiek niewiele może, niewiele zresztą potrafi, niewiele nie postąpi na tej drodze życia duchowego. Natomiast to spotkanie z Bogiem i to właśnie to doświadczenie tego spotkania, ono zmienia zupełnie optykę. Bo człowiek ma chociażby, zobaczmy, przyjrzyjmy się ludziom świętym, tym, którzy mieli różne doświadczenia, też i religijne nawet. Przywołajmy chociażby Szawła, który potem staje się gorliwym Pawłem apostołem, najpierw prześladował Kościół i wydawało mu się, że czyni to to w służbie Bożej, że on dobrze postępuje, idzie dobrze. A dopiero, proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło, kiedy zmienił on sposób myślenia. Wtedy, kiedy spotkał na swojej drodze kogo? Żywego Jezusa. I dopiero wtedy zaczyna rozumieć, o co tu tak naprawdę chodzi. I myślę, że i podobnie musimy zastosować też pewną analogię. My mamy głosić żywego Pana. My mamy głosić żywą Ewangelię. Żywą Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który jest Bożym Synem, który został posłany z miłości i który przyszedł na ten świat nie po to, żeby potępić człowieka, ale żeby go zbawić. Po to przychodzi Jezus Chrystus. Dalej podejmuje na siebie ten grzech ludzki. Jest do nas we wszystkim podobny. Właśnie oprócz tego grzechu dalej przyjął to wszystko na siebie, umiera na drzewie krzyża, umiera, ale nie zostaje w grobie, on zmartwychwstał. I my wierzymy, że tak jak Jezus Chrystus właśnie umarł, tak również i my zmartwychwstaniem. My wierzymy w to, że my chcemy też umierać dla grzechu, by odradzać się przez Boże miłosierdzie do nowego życia. Do nowego życia. I wierzymy, to, że już tutaj doświadczamy właśnie tego kontaktu z Bogiem. Już tutaj doświadczamy świętości świętego Boga. Już tutaj coś z nieba jest też i w naszym doświadczeniu. Ale w pełni dopiero doświadczymy tego, kiedy go spotkamy twarz na twarz. Głosić, jeszcze raz głosić żywego, zmartwychwstałego Pana.
Świętość celem naszego życia. Ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz świętej rodziny. Księże profesorze, uroczystość wszystkich świętych, Ewangelia, którą rozważamy, to Ewangelia ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Jednak chciałbym skonfrontować to szczęście tego świata i propozycja bycia szczęśliwym, którą podaje świat. No i też szczęścia, które nazywamy świętością, będzie nam może łatwiej, używając tych dwóch sformułowań, poruszać się, by dokonać pewnej konfrontacji. Szczęście kontra świętość. Szczęście ziemskie, to wiemy, że to sytość, to przyjemność. Natomiast jeżeli mówimy o świętości, to słyszymy o ascezie, słyszymy o wyrzeczeniu, słyszymy o umartwieniu i spoglądając na świętych, nie zawsze widzimy, że oni byli takimi szczęściarzami w oczach tego świata. Bardzo często były to postaci, które wyrzekły się świata i przez świat i sobie ówczesnych były uważane za odszczepieńców.
Jest to, tak można by było powiedzieć z jednej strony, bo ale z drugiej strony, gdyby przyjrzeć się poszczególnym świętym, to widzimy tak, że oni tak naprawdę szczęśliwi byli. Oczywiście to jest kwestia spojrzenia, prawda? Kwestia pewnej optyki, prawda? Postrzegania tego, czym jest szczęście i jak ten rzeczywiście człowiek żyje. No ktoś, jeśli w punkcie wyjścia dla kogoś będzie, prawda, szczęściem li tylko doświadczenie tego, co związane jest z konsumpcją, ze zaspokojem pewnych przyjemności, oczywiście będzie to na pewno antytezą do tego, co proponuje Ewangelia. Ale oczywiście Ewangelia proponuje tutaj, powiedzmy, tylko taką postawę, jak to ojciec powiedział, no ascezy, odejścia od świata, czy też powiedzmy jakiegoś takiego pewnego smutku, cierpiętnictwa, bo nawet to by się mogło też z tym kojarzyć. Ale okazuje się, no, kiedy patrzymy na tych świętych, ja, no i już mamy historię przecież różnych świętych, tak, które możemy tutaj przyglądać się tym, którzy są wyniesieni na ołtarze, no, mamy to przekonanie, no tak, oni są już świętymi, oni są tymi, którzy stawiają się za nami, oni są pośród tych, którzy cieszą się radością bycia jedno z Bogiem, doświadczają Jego obecności, tej wspólnoty innych świętych i doświadczają tego szczęścia w pełni, tak możemy powiedzieć. Ale tak przyglądamy się tym święty Jan Paweł II, któremu tak bardzo zależało na tym, żeby pokazać, że tych świętych jest całe mnóstwo, oni żyją pośród nas. Jan Paweł II zwraca na to uwagę, zobaczcie, oni tu pomiędzy nami żyją. Oni pomiędzy nami żyją i jest całe mnóstwo. I jest ich znacznie więcej niż tych, którzy są wyniesieni na ołtarze w cichości, którzy tutaj normalnie funkcjonowali, w tej codzienności żyli świętością życia. I jestem przekonany, że osiągnęli już radość życia wiecznego. I teraz tak przyglądamy się tym świętym, czy możemy powiedzieć, że wszyscy, czy oni właśnie byli właśnie tacy ascetyczni, tacy, którzy tak bardzo odchodzili od tego świata. Oni żyli w tym przecież świecie. Oni żyli w tym świecie. Jeśli oni by oczywiście wymagali, to byli ludzie, którzy wymagali od siebie. To byli ludzie, którzy traktowali na serio Ewangelię. Ktoś, kto traktuje na serio Ewangelię, to człowiek jest zadowolony. To człowiek szczęśliwy. Oczywiście, to nie jest tak, że on sam brał na siebie to wszystko. I on mógł to uczynić i mógł to zrobić. To jest tak jak z tym błogosławieństwem, które ojciec raczył przywołać, prawda, z dzisiejszej liturgii. To jest tak, czy człowiek potrafi zrealizować te konkretne w swoim życiu błogosławieństwa bez pomocy Bożej? Absolutnie nie. Wielu ludzi próbowało, to często wychodziło na to, że mieliśmy do czynienia z pewną karykaturą świętości, czy też właśnie do życia Ewangelią. Potrzeba czego? Otwarcia na Ducha Świętego, to Duch Święty będzie człowieka uspasabiał do tego, że będzie człowiek w stanie to właśnie podjąć, że te błogosławieństwa będą w jego życiu czymś naturalnym, czymś zwyczajnym. Ale jak patrzymy na wielu świętych, to widzimy, że to byli ludzie zadowoleni, byli to ludzie radośni. Oczywiście było też i pośród nich, patrzymy na pustelników, pewnie to też, że był inny czas doświadczenia też i Kościoła, i przeżywania Ewangelii, bo każdy też święty jest właśnie tym człowiekiem danego czasu, prawda? I pewne kwestie były może mocniej kładzione na pierwszy plan, dlatego akurat tak, a nie inaczej do pewnych kwestii właśnie oni podchodzili, prawda? Mamy przeróżnych świętych, mamy przeróżne osobowości, szalenie interesujące postacie, mamy wyznawców, ale mamy też i męczenników, prawda? Mamy tych, którzy potrafili oddać swoje życie, prawda, za Jezusa Chrystusa. Oni byli przekonani o tym, że w tego, którego wierzą, ta relacja, którą z nim ma, absolutnie jest prawdziwa. Absolutnie. Nie mogą się z tego wycofać. I są konsekwentni właśnie. Ale dlaczego są konsekwentni? Właśnie dlatego, że otwarci są na Ducha Świętego. Ten Duch Święty ich prowadzi. Dlatego dla nich to jest oczywiste.
Świętość celem naszego życia, ksiądz profesor Andrzej Pryba. Księże profesorze, obdarzeni jesteśmy darem świętości. Nasza natura jest obdarzona tym. Każdy człowiek jest uzdolniony, powołany do świętości. Wiemy, że dar otrzymany jest też zadaniem. I kolejne pytanie, jak weryfikować wypełnienie tego zadania, jak weryfikować, czy ten dar jest pomnażany, kto powinien weryfikować, kto jest właściwym, powiedzielibyśmy, sędzią tego postępowania na drodze do świętości.
Potrzebujemy drugiego człowieka też na tej drodze. Bo często może się tak wydawać, że to możemy spotkać wiele pobożnych dusz, wiele pobożnych ludzi, ale często właśnie to myślenie ich jest właśnie takim myśleniem, no, że ja wiem, jak to ma być. Ja wiem najlepiej, jak to ma być. Ja tą drogą pójdę. Ja jednak potrzebuję kogoś drugiego na tej drodze. Ja potrzebuję też tej osoby towarzyszącej. Potrzebuję też i kapłana, przed którym otwieram swoją duszę i też mówię o swoich słabościach, o swoich grzechach, o swoich odejściach, o swoich upadkach. Potrzebuję tego. Tego doświadczenia, spotkania z drugim człowiekiem, a tu w tym przypadku, który tutaj poruszam, drugim człowiekiem, który jest kapłanem, który mocą Jezusa Chrystusa, Bożą mocą, może odpuścić mi grzechy. Ale też i myślę, i którzy chcą prowadzić też i takie głębsze życie duchowe, korzystają również jeszcze i z kierownictwa duchowego. I to właśnie bardzo dobrze, żeby ktoś jeszcze obiektywizował w tym naszym życiu, naszej wędrówce do domu Ojca, w naszym dążeniu do świętości, właśnie te konkretne nasze decyzje. Czy to obiektywizowanie jest niezwykle ważne, bo jestem raczej tym, który będzie chciał realizować po swojemu, ma różne pomysły, ma tę samą emocjonalność, różne zresztą też to osobowości. Nieraz przecież można spotkać, ile osób ma sporo różnych deficytów i tak dalej. Potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy kapłana, potrzebujemy osoby też towarzyszącej, potrzebujemy kierownika duchowego.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Andrzej Pryba, świętość celem naszego życia. Na Państwa ekranach pojawią się numery telefonów. Zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania rozmów niedokończonych. Świętość celem naszego życia. Księże profesorze, cel naszego życia to wiadomo, Królestwo Niebieskie bądź piekło, albo do nieba, albo do piekła przez śmierć, ale nasze życie określamy często jako droga, jako pielgrzymka. By iść drogą świętości, na co powinniśmy zwrócić na tej drodze? Już wiemy, że do weryfikacji świętości potrzebna jest druga osoba, najlepiej osoba, która będzie naszym kierownikiem duchownym, takim przewodnikiem. Co jeszcze potrzebne jest na tej drodze, by osiągnąć kres naszego życia w świętości?
Myślę też bardzo potrzeba wspólnoty. No to oczywiście możemy tutaj, gdzie ten Kościół się realizuje, no to jest we wspólnocie parafialnej, prawda? Potrzebujemy też właśnie takiej wspólnoty, która będzie też nas niosła, bo chcemy przeżywać właśnie też i te sakramenty we wspólnocie Kościoła. Potrzebna jest właśnie i ta miłość Pana, i Duch Pana, i Słowo Pana. Możemy przywołać właśnie te tezy Klostermana. To myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne, żeby w tej wspólnocie to przeżywać, prawda? Przeżywanie wspólne Eucharystii, rozważanie Słowa Bożego, dalej dzielenie się, prawda, życzliwością, dobrocią, wychodzenie naprzeciw tym, którzy są w potrzebie w tej wspólnocie, prawda? Gdzie od właśnie tego doświadczenia sakramentalnego przechodzimy do konkretu, do Caritas, do wyjścia do drugiego człowieka. Bo to jest, jeśli to jest prawdziwe, prawda? Jeśli człowiek autentycznie żyje wiarą, to przynosi owoce, to jest jasne. I on nie musi się wcale wspinać, bo to Duch Boży będzie tego człowieka prowadził. Będzie prowadził od tego, bo mógł być przynagla do czego? Do konkretnych dobrych czynów, prawda, żeby podejmował. Podejmowała konkretne dobre czyny. Myślę, że przy tej okazji jeszcze warto powiedzieć, że człowiek święty na pewno jest dobry, ale nie każdy dobry jest święty. I tu też warto, myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa, ponieważ mówią, a to ja jestem dobry, to mi wystarczy. No niekoniecznie. Niekoniecznie, to jest jeszcze nie wszystko. My chcemy stawać się świętymi, my chcemy stawać się Bożymi ludźmi, my chcemy być przemienieni przez Boga żywego. My chcemy, żeby to On nas przemienia, żeby to On nas usposabiał do tego, żebyśmy właśnie takimi się stawali. Bo tylko Pan Bóg może nas do tego może uczynić i sprawić, że takimi będziemy. Że takimi będziemy się stawali. To On wykorzysta te talenty i dary, które żeśmy otrzymali. Kto ma jeden talent, będzie pomnożony ten jeden. Współpracuje człowiek z łaską Bożą, współpracuje z Bogiem żywym. Właśnie tak jak powiedziałem wcześniej i będąc w tej wspólnocie, doświadczając, to są doświadczenia konkretnie tej wspólnoty, sakramentu. To są konkretne dary, które właśnie Pan Bóg daje nam przez Kościół, żeby były one nam pomocne w tym doświadczeniu spotkania Jego. Właśnie w tej konkretnej wspólnocie. I chcę nas prowadzić. I chcę nas usposabiać do tego, żebyśmy właśnie takimi się stawali.
Nie każdy dobry jest święty. To sprowokowało do takiego pytania, księże profesorze, bo często słyszymy osoby, które mówią, ale ja nic złego nie robię. Przecież powiedz mi, że ja coś złego robię. Wtedy może pojawić się pytanie, ale co dobrego, jeżeli dziś rozmawiamy o świętości, ksiądz profesor przypomina, że ta poprzeczka, żeby być świętym, jest troszeczkę wyżej ponad tym byciem dobrym, a zatem nie wystarczy...
Tak jest, to jest coś więcej niż czysty humanizm. To jest absolutnie coś więcej. Oczywiście mówimy o tym, że nieraz ludzie opowiadają, no ktoś nie ma tej łaski, prawda? Mówi, ja nie mam tej łaski wiary, no to oczywiście też może być tak, że człowiek mało się otwiera, ale też to oczywiście dotykamy tajemnicy, prawda? Dotykamy tajemnicy. Też człowiek przeżywa różne momenty w swoim życiu. Przeżył taką, a nie inną historię swojego życia, miał takie, a nie inny początek swojej drogi w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Niekoniecznie ktoś podzielił się z nim wiarą, bo może tej wiary nie ma. Widzimy współcześnie, może jak przyglądamy się wielu młodym też rodzinom, jak patrzymy, to często czy oni przekazują wiarę tym dzieciom? Jak się myślę sobie nieraz, patrzę na dzieci pierwszokomunijne. Jak człowiek nieco bliżej się przyglądnie tym poszczególnym rodzicom, myślę sobie, czy oni rzeczywiście im tę wiarę przekazali. Dzieci są takie czyste, takie piękne, wspaniale też były przygotowywane do pierwszej komunii świętej, ale czy dalej będzie ciąg dalszy? Czy te dzieci będą podprowadzone na spotkanie z Panem we wspólnocie Kościoła podczas niedzielnej Eucharystii? No to jest pytanie. Jeśli nie będą, no to jak te dzieci będą mogły wzrastać? Jak one będą mogły wzrastać w duchu wiary w tej wspólnocie tego Kościoła w miniaturze? Jak będą mogły wzrastać? Jak tego właściwie, jak tam to życie duchowe tego Kościoła jest na wymarciu? No to trudno się dziwić temu, że te dzieci właśnie tak, a nie inaczej wzrastają. Trudno się dziwić, że one tak, a nie inaczej funkcjonują dzisiaj. Prawda? My patrzymy na młodych ludzi, gimnazjalistów, licealistów. Jeśli oni nie doświadczyli żywego Pana. Jeśli nie ma tego w tej wspólnocie, tej najistotniejszej, najważniejszej rodziny, no to trudno się dziwić, że funkcjonuje, jak funkcjonują. Tak? To są realia. To są realia. To są pewne konkrety życia i musimy to też mieć gdzieś tam na uwadze i wiedzieć, że tak jest. Oczywiście nie oznacza to, że należałoby tutaj, powiedzmy, tylko stwierdzić, że tak jest, ale że to jest absolutnie też, myślę, pewien impuls do tego, żeby głęboko się namyśleć, jak to, do tego podejść, co zrobić, żeby jeszcze zintensyfikować ewangelizację, żeby trafić na ten grunt, który właśnie tutaj potrzebuje tego ziarna ewangelizacji, bo bez tego to absolutnie myślę, że nie pójdziemy do przodu. Kiedy patrzę też tak na apostołów, na początek chrześcijaństwa, myślę sobie, no przecież wokół było pogaństwo, a przecież ci ludzie się nie poddali. Początkowo byli zalęknieni, ale kiedy otworzyli się na Ducha Świętego, kiedy Duch Święty na nich wstąpił, to proszę zwrócić uwagę, że te lęki minęły, że oni się nie obawiali już tego, że może ich spotkać coś tragicznego, ale oni po prostu szli i głosili prawdę o Chrystusie, o zmartwychwstałym Panu. Prawdę głosili tym ludziom, których spotykali. I myślę, że to jest dla nas konkretna podpowiedź. Myślę, że na dzisiejsze czasy również, że właśnie bez lęku należy nam po prostu wychodzić, prosić Pana o jeszcze głębsze zjednoczenie z Nim, o to, żeby dał nam tę łaskę do tego, żebyśmy byli ludźmi głębokiej wiary, żebyśmy byli można by powiedzieć, przebóstwieni Nim, przesiągnięci Nim, żebyśmy byli tymi narzędziami w Jego ręku, by On mógł się nami posłużyć i byśmy mogli głosić tę całą prawdę tym, do których nas posyła. Żebyśmy nie kombinowali na różne sposoby, ale bardzo zwyczajnie, prosto głosili prawdę Ewangelii.
To kolejny apel księdza profesora w czasie naszych rozmów niedokończonych, byśmy w sposób prosty głosili prawdę ewangeliczną, prawdę zbawczą, oczywiście będąc zjednoczeni z Panem Bogiem w mocy Ducha Świętego. Świętość celem naszego życia. Księże profesorze, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Pan Bóg. O tym już bardzo dużo powiedzieliśmy w trakcie naszej audycji, w czasie naszych rozmów. Ale wiemy doskonale, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre karze, za dobro wynagradza, a za zło karze. To jedna z praw naszej wiary. I teraz, jeżeli rozmawiamy o świętości jako celu naszego życia, to tę świętość ostatecznie zweryfikuje miłosierny, lecz sprawiedliwy Pan Bóg. Na ile o tym powinniśmy pamiętać, na ile tę prawdę powinniśmy głosić?
Myślę sobie tak, że z tych prywatnych objawień możemy sięgnąć do nich, bo co prawda mówi się o tym, prywatne objawienia nie są tak istotne. Oczywiście, że nie. Natomiast myślę sobie tak, gdy sięgamy do dzienniczka świętej siostry Faustyny, to tam dowiadujemy się, kiedy tam właśnie Jezus objawia Faustynie, świętej Faustynie Kowalskiej, mówi o tym, jak bardzo pragnie, by ten człowiek, który przychodzi na spotkanie z Nim, przychodzi moment śmierci, moment przejścia, by odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie, by przyjął to zaproszenie od Niego, od Boga, który jest pełen miłości miłosiernej. Ale czy ten człowiek, przychodząc na to spotkanie z Bogiem, odpowie pozytywnie? On ma szansę. Proszę zwrócić uwagę, byśmy tam, ojciec wspominał o tej sprawiedliwości. Oczywiście, że człowiek oczywiście odpowie za to wszystko, co dokonało się w jego życiu, to wszystko idzie razem za nim. Ale zwróćmy uwagę, to jest niesamowite, jak patrzymy na łotrów, prawda, na krzyżu, jeden i drugi, jeden z lewej, drugi z prawej strony. I teraz okazuje się, jeden uwierzył, prawda, że to jest mistrz, że to jest... Mówił, prosił o to, żeby wspomniał na niego, gdy będzie w raju. Żeby wspomniał, żeby o nim pamiętał. I on miał świadomość tego, kim on jest. Co on zrobił, że już fatalnie przeżył swoje życie, a mimo to, z pokorą odnosi się do boskiego mistrza. Drugi nie zrobił tego. Mógł to samo zrobić, ale nie zrobił tego. Widzimy, że Myślę, że kwestia niezwykle istotna jest ważna i myślę, że o to powinniśmy prosić, żebyśmy potrafili żyć w prawdzie, żebyśmy potrafili uznać. To jest, myślę, jakiś problem współczesnych ludzi, że ludzie właściwie twierdzą, że nie mają grzechu. Jak się wspomina, co ja takiego złego robię? No ale każdy coś złego robi. Każdy coś złego. Tylko, że często nie chce się do tego przyznać. Nie chce się przyznać. No że właściwie, co ja takiego złego robię? Nieraz nawet, proszę zwrócić uwagę, nawet targając się na życie ludzkie. To mówi, co on, że to prawda, czy mamy do czynienia z aborcją. Jest dziś głośno o tym tyle mówimy o tym. No ale wielu, jak tłumaczą adwersarze? No to nie jest dziecko. Czyli co? Czyli nie zabijają dziecka. A co robią? Się tutaj zastanawia, a co robią? To zlepę komórę. Ja mam prawo, bo ja tak ktoś do swojego wyboru. Do wyboru. Masz prawo, ale nie masz prawa do zabicia drugiego człowieka. No nie masz prawa. Ja proszę zwrócić uwagę. Sprawa niezwykle istotna i ważna w tym perspektywie spotkania z Bogiem żywym, pełne miłosierdzia. Ale czy człowiek uzna to, że tak jest? Czy stając przed nim powie, że no rzeczywiście Panie z grzechem, miej miłosierdzie nade mną, jak ów łotr na krzyżu, czy powie mnie, Panie wspomnij na mnie? I to jest to. Często człowiek w swoim duchu bywa hardy, bywa zbuntowany. I to było ogromnym cierpieniem Boga, jeśli możemy mówić Jezusa. Oczywiście to mówimy o pewnym tylko obrazie, prawda? Sięgając do owego wspomnianego dziennika świętej siostry Faustyny, to jest to pewnym cierpieniem Boga, tak, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, bo On chce, żeby bo oddał życie za wszystkich, krzelał krew na drzewie krzyża. Chciał, żeby wszyscy trafili do nieba. To jest pragnienie Boga, żeby wszyscy trafili. To jego pragnienie, żeby wszyscy osiągnęli tę świętość. Ale jest ta druga strona. Człowiek musi chcieć. Człowiek musi chcieć. Czy chcesz tego, prawda? Mm-hmm. Czy chcesz tego? I teraz myślę sobie, teraz tak wiele razy też zastanawiałem się nad tym, jak to właściwie jest. W jakim stanie ducha ja stanę przed Panem? Teraz mówią ludzie, ach, to jeszcze będzie czas. Mogę coś, pewne rzeczy mogę jeszcze zweryfikować. Może i ostatnie chwile, ostatnie momenty. Tak myślę sobie, rok temu miałem doświadczenie takiego dosyć trudne doświadczenie, kiedy po obronie doktoratu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wyjeżdżałem już z uczelni, wracałem, gdzie okazało, że włączyłem się do ruchu i nagle wielkie drzewo spadło dokładnie na mój samochód. I tak myślę, że no przeżyłem, nic mi się właściwie nie stało, samochód do kasacji, ale myślę sobie tak, czy ja miałem szansę na jakąś refleksję? Tak, żadnej szansy człowiek nie miał na żadną refleksję, bo gdyby rzeczywiście to drzewo mnie zgniotło, przecież to by się żywot tam mój zakończył. I co, w jakim stanie ducha byłem? To jest pytanie. I teraz jak człowiek odpowie na to spotkanie, kiedy przechodzisz i widzisz się, spotkasz się z Najwyższym. Co odpowiesz? W jakim stanie ducha przychodzisz do Niego? Czy przyjmiesz Jego miłość miłosierną, czy nie przyjmiesz tej miłości miłosiernej? Przyjmiesz? Nie wiem. Oczywiście modlimy się, pragnieniem Boga jest to, żebyśmy przyjęli. On wychodzi ciągle nam naprzeciw, żebyśmy to uczynili. To jest Jego pragnienie.
Ale grzeszyć zufale w nadziei na miłosierdzie Boże to jeden z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu.
Coś okropnego, bo tutaj dotykamy tego grzechu, o którym mówił mistrz z Nazaretu, no nie będzie, ani nie będzie to przebaczone ani tu, ani tam. Bo zresztą człowiek, jeżeli w ten sposób, mam spore wątpliwości, że człowiek się opamięta, że będzie chciał coś zmienić. Bo ta hardość ducha, który tam się pojawia. Oczywiście musimy zobaczyć też to działanie złego ducha, bo to jeśli człowiek nie jest otwarty na Bożego Ducha, jeżeli człowiek nie żyje w łasce, no cóż, to jest konkurencja, absolutnie nie śpi konkurencja, chce przejąć to człowieka. To jest oczywiste. Chce go wprowadzić na drogę grzechu. A jeśli jest na tej drodze grzechu, no żeby on tam tkwił na tej drodze grzechu, żeby się nie nawracał. To opowiada sobie człowiek, tłumaczy. Nie, tak zły nie jestem. Oczywiście inni gorzej grzeszą, inni jak żyją. No, a przecież mi się trochę też należy od życia i tak dalej. No i tak sobie tłumaczy wszystko. No i teraz czy chce się nawrócić? A gdzie chce się nawrócić? Kto tam się chce nawrócić? Niewielu się chce nawrócić. Jeśli nie przyjmie tej Bożej prawdy o sobie, jeśli nie staniesz w prawdzie, w życiu nie odwrócisz się od tego. A jak się nie odwrócisz, no to no, żyjesz w grzechu. Czy tej ostatniej chwili będzie miał człowiek taką refleksję, jaką miał Łotr? Jeden z tych Łotrów? Panie, wspomnij na mnie. Czy też może dalej będzie tak hardy, jak był ten drugi?
Świętość celem naszego życia. Ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 6300 lub 536 6400. Dla widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Świętość celem naszego życia. Księże profesorze, wiadomo, że człowiek żyjąc na tej ziemi, poza uchronieniem Matki Najświętszej od grzechu pierworodnego i była tą, która, czy jest tą, która przeszła przez ziemię bez żadnego grzechu, no my upadamy, grzeszymy. Jaka jest różnica pomiędzy grzesznikiem, który upadając nawraca się, a tym, który będąc grzesznikiem trwa w takiej, powiedzielibyśmy, zuchwałości i mówi krótko, zgrzeszyłem, nic się nie stało, idę dalej.
Mi się wydaje, dotykamy tutaj sumienia, prawda, wrażliwości sumienia ludzkiego. I to jest tak, że myślę sobie tak, że można się temu przyglądać w środowisku Kościoła zachodniej Europy. Znaczy, bo tam sporo ludzi, prawda, nie myśli o tych, w tych kategoriach, że właściwie te grzechy wielkie popełnili. Szczególnie do sakramentu pokuty nie garną się. Znaczy, człowiek do komunii przychodzą. Sobie, no, czy rzeczywiście, nie wiem, nie wchodzę oczywiście w myślenie, trudno mi powiedzieć, co tam człowiek w głębi swojego serca przeżywa, w jaki sposób do tego podchodzi, czy uznaje to też za grzech, czy nie uznaje to, co się w jego życiu pojawia, bo czym można w jaki sposób można zgrzeszyć. My dobrze, może patrzymy, sięgamy do tych podstawowych praw, no, i to zresztą też w akcie pokutnym, znajomym, zgrzeszyłem czym? Myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. No i teraz tak, jak człowiek jest uczciwy i szczery, na twarzy, no myśl, no to przecież przeróżne myśli człowiek ma. Przeróżne myśli pojawiają się, czy one są wszystkie dobre. Człowiek z życzliwością patrzy na drugiego, czy nie ma tam wiele takich myśli, które są myślami grzesznymi. No często są. Często są. A czy właśnie... Problem polega na tym, że często właśnie człowiek nie chce stanąć w prawdzie i nie chce nazwać rzeczy po imieniu. Mianowicie tego, co jest dobre, nazywać dobrem, a tego, co jest złem, nazywać złem. Prawda? No i jeśli tego człowiek nie poczyni, to właśnie pojawia się pewien spory, pewien konkretny problem w jego życiu, w jego funkcjonowaniu. Myślą, mową. I jakie człowiek wypowiada słowa. Jakie zdania. Prawda? Różne zdania wypowiadamy. Czy one są budujące, czy nie są budujące? Czy one budują innych, czy nie budują innych? Czy one prowadzą do jedności, czy one prowadzą do podziału? Widzimy dobrze, ile różnych zdań ludzie wypowiadają, patrzymy chociażby w tej przestrzeni medialnej, mediów społecznościowych, dalej patrzymy na stacje telewizyjne. I widzimy, różne rzeczy ludzie mówią. Różne rzeczy ludzie, czy mówią prawdę, czy te słowa budują, a ile tam hejtu, a ile tam nieprawdy, a ile tam podjudzania, a ile tam wywoływania czegoś, co miałoby być bardzo fatalnym skutkiem w stosunku do innych ludzi, do całej społeczności. Myślą, mową, uczynkiem, konkretnymi czynami. Przecież czy człowiek tylko dobro podejmuje? No nie podejmuje dobra. Czy potrafi to nazwać? Czy potrafi nazwać pewien konkretny czyn złem? Jeszcze nieraz człowiek wychodzi, prawda, wychodzi, staje na piedestale, prawda, wyciąga transparent, prawda, no i szczyci się czymś, czym normalny człowiek, przyzwoity człowiek by się wstydził. A ktoś jeszcze jest z tego dumny. Jeszcze z tego jest dumny.
Ksiądz profesor, prawda? Andrzej Pryba. Księże profesorze, tak. Mamy telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo.
Prosimy, kto do nas telefonuje?
Dzwoni Krystyna z Puław.
Prosimy pani Krystyna.
Ja słucham ojca i profesora i zastanawiam się. Ja pochodzę z takiej rodziny, która była bardzo, bardzo religijna. Dziadkowie ze strony mojej mamy mieli 6 córek, jedna zmarła, 5 się wychowało i najstarsza z córek, czyli siostra mojej mamy, była osobą bardzo pobożną. Żyła, no, to był rok 1000 chyba, tak jak prymas Polski, jak Ojciec Święty, rok 901. To prymas chyba.
Prymas, tak.
Urodził się w tym roku. Więc była rówieśnicą. Była bardzo pobożną osobą i bardzo udzielała się z pomocą dla ludzi. Ja pamiętam, kiedy straciłam, ja jestem dzieckiem wojny, moja mamusia też zmarła przed końcem wojny, więc ciocia, ta właśnie, o której mówię, że była taką świętą osobą, pomocną, uczynną, dobrą i naprawdę pracowała nawet na plebanii u księdza 5 lat. Mając już wtedy 70, chyba 5 lat, do 80 roku życia, ksiądz nie udzielił jej zaświadczenia, żeby mogła otrzymać rentę. Była wdową. Mieszkała w bardzo trudnych warunkach. Nie miała znikąd pomocy, a sama udzielała się. W czasie komuny jeździła do Warszawy, mając tam jedną siostrę w Warszawie. Zaopatrywała się w Pismo Święte, przewoziła to. Ciężary były tak straszne, że naprawdę ja pomogłam kiedyś donieść do przystanku autobusowego w Puławach. Przechyliłam się pod ciężarem tej torby, pytając, co ciociu niesiesz tu, jakieś kamienie? Nie, książki, bo ludzie mnie o to proszą. Więc tak się zastanawiam, na czym polega świętość? Jak zdobywać tą świętość? Z jakimi czynami? Bo kiedy została już wdową, mieszkając na polu, bo na polu, w niedokończonym budynku, bo kiedyś wujek pracował w majątku ziemskim i tam kawałek ziemi dostali. Nigdy nie mogli sobie wybudować tego dachu dla siebie. I kiedy została wdową, wciąż na tym, w tym jednej chatce, w jednym pomieszczeniu w tym domu budującym się, mieszkała, nie mając żadnych warunków. Ona po śmierci męża przez 26 lat swojego życia we wdowieństwie chodziła stale na pielgrzymki do Częstochowy. Księża nie chcieli jej brać. Powiedzieli, pani już jest starszą osobą, będą może kłopoty. Ciocia odpowiadała, proszę księdza, ja mam 4 wnuków. Jak ja wam umrę gdziekolwiek na trasie od Zamościa, bo już potem często z Warszawy chodziła, potem im była starsza, to dalszą trasę miała. I 13 lat przed swoją śmiercią chodziła z pielgrzymką zamojską do Częstochowy. No i rzeczywiście 20 lat już nie żyje. Będąc na tej pielgrzymce, wróciła jeszcze, ale gdzieś było wyświęcenie, koronacja obrazu Matki Boskiej. Jeszcze sobie poszła tam na tą koronację, zasłabła w szpitalu 2-3 dni, zmarła, mając 93 lata. Także naprawdę była skromną osobą i pomagała wszystkim. Mną się zajęła, kiedy ja byłam tą sierotką najmłodszą. Mamusia miała 32 lata, kiedy zmarła w 1944 roku. 3 dzieci zostało nas. Ciocia się mną zajęła, nie mając warunków, ale udało się jej umieścić mnie w klasztorze i siostry zakonne, franciszkanki, misjonarki Marii wychowywały mnie. Też jej zawdzięczam dużo. Ale właśnie zmierzam do tego, zadając pytanie, w jaki sposób do tej świętości się dochodzi? Czy żyjąc właśnie w taki sposób, nie dbając o to, żeby było mi lepiej? Bo to mi wystarczy. 2 sukienki, kromka chleba, szklanka herbaty i idę komuś pomóc.
Dziękujemy pani Krystyno. Gorąco serdecznie. Prosimy ksiądz profesor Andrzej Pryba.
Tak, myślę sobie, oczywiście jak to jest z tą świętością, oczywiście dotykamy też tajemnicy, musimy powiedzieć też, bo tak to właśnie jest. Ale plus sprawy, myślę, to istota, na czym ona polega, na tym, że no, właśnie człowiek jest tym człowiekiem Bożym. Ten Bóg wystarcza temu człowiekowi i to oczywiście, jak powiedziałem, to w zależności też jeszcze od tych talentów, od tego wszystkiego, co człowiek otrzymał, ale istotną kwestią jest to, że no, Bóg sam wystarcza i teraz ten człowiek, może być tak, że on nie potrzebuje wiele do funkcjonowania i do życia. Myślę, że często wyczuwamy też, że mamy do czynienia z człowiekiem świętobliwym, że takim autentycznym i pokornym i zwyczajnym, a jednocześnie z taką właśnie zdrową pobożnością, z takim zdrową relacją z dobrym Bogiem. Jest to, ten człowiek się, no właśnie on potrafi przekraczać też pewne granice, o tak możemy powiedzieć. Dla niego właśnie jest sprawą najważniejszą ta sprawa Boża. Jeśli Bóg go przynagla i Duch Boży go przynagla i prowadzi do tego, żeby pewne rzeczy podejmował, no to właśnie on będzie to podejmował. Ten człowiek będzie to podejmował i to będzie dla niego czymś bardzo zwyczajnym. Innych to może zadziwiać, mówią, ach, no jak tak można? Jak tak? To nie tak to powinno być. Ale dla niego jest to czymś zwyczajnym, naturalnym, takim pełnym prostoty. I myślę sobie, że to wyczuł, absolutnie człowiek inny też potrafi to wyczuć, że mamy do czynienia właśnie z Bożym człowiekiem. Z Bożym człowiekiem.
Świętość celem naszego życia. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy. Kto do nas telefonuje? Prosimy o przedstawienie się.
To już ojciec z rozmów nie dokończony,
tak? Tak. Kto do nas telefonuje?
Tylko zobaczę głos. Halo?
Proszę wyłączyć telewizor. Tak. Już wiemy, że pan Felix z Warszawy.
W ogóle wyłączyć?
W ogóle wyłączyć. Rozmawiamy przez słuchawkę telefoniczną.
Dobrze, to ja wyłączę telewizor.
Dobrze.
Już wyłączyłem w ogóle.
I prosimy, panie
Felixie.
Na wieki wieków. Amen.
Halo?
Prosimy, jesteśmy.
Halo?
Słyszymy się. No niestety chyba będziemy musieli zrezygnować z tego połączenia. Przypominamy państwu, że rozmawiam przez telefon. A telewizor czy radioodbiornik, jeżeli słuchamy w radiu czy internet, za pośrednictwem którego też korzystamy, będąc na żywo w rozmowach niedokończonych, należy wyłączyć. Ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny, świętość celem naszego życia. Święty Jan Paweł II przypomniał w Starym Sączu, że święci żyją świętymi. Może, księże profesorze, przyszedł ten czas i ta chwila, byśmy zauważyli też świętych na drodze do świętości. Mamy kolejny telefon, więc sobie w takiej trudnej sytuacji. To pytanie niech zostanie na później. Oddamy głos
jak najbardziej.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Bogdan z Krubieszowskiego.
Prosimy, panie Bogdanie.
Udało mi się dodzwonić. I tak świętość celem naszego życia. Interesuje mnie troszkę ten problem. No może w tej chwili to już jest i problem. Bo życie w ogóle to powinno być w świętości. Bóg nam dał życie, Bóg nam, no zdrowie to musimy dbać sobie, ale też Bóg w tym ma udział i musimy żyć jednak w świętości. Człowiek, jak to dziadziu mój kiedyś Martin mówił, człowiek jak w nic nie wierzy, to jest jak zwierzę. No ale i to jest też słowa jego były, że tak powiem, świętością. No ale jak się widzi dzisiejsze to życie, jak to jego, to nas wychowywano w, że tak powiem, w duchu Boga świętości, ojcowizny świętości, honor, ojczyzna i ojcowizna. Świętością był także ojciec, szanowanie ojca chleba, przede wszystkim chleb, upadła kromka, to się całowało. Jak ktoś nie ucałował, to dziadzi karcił, potrafił, bo to było też świętością, chleb był świętością. No ale wróćmy do tematu. Wychowanie w duchu świętości. No, sama definicja to stwierdzi na tym, że człowiek to zasadniczo, który, jak ktoś mówi, chce żyć, to musi No musi, nie musi, ale w duchu Boga Świętości. No miałem temat troszkę inny, ale już się zaplątałem, choroba ciężka. No ale, no ale, ale w tej chwili jak się widzi te strajki, te inne tego, to że tak powiem, kto jest w tym winny? Ktoś musi być winny. Gdzieś to przecież samo się z siebie nie wzięło. Czy ta młodzież, jak to kiedyś prezydent kilka dni temu powiedział, wcześniej mówił, dziadziu mój też te słowa często powtarzał, że takie mamy ojczyzny, takie mamy Rzeczypospolite, takie mamy świętość, takie mamy młodzież, takie właśnie młodzieży chowanie. I widzi się ta młodzież na ulicach dzisiaj, jaka ona chowanie miała, kto za to odpowiada, kto jest winny, bo winny musi być i winnego trzeba znaleźć. To wiadomo, kto jest winny, to wiadomo, winna jest i rodzic, i szkoła, no ale i kościół, no i kościół, i kościół, i księża, i wychowanie w religii. Wszyscy jesteśmy winni to, co dzisiaj mamy na ulicy. No ale jeszcze wróćmy do tych wychowania mego. Jestem w tym człowiek przed 70, dziadziu, właściwie to dziadkowie kiedyś nas chowali, to pacierz wieczorny to był obowiązkiem. Ranny to różnie było, obrządki, jak mieszkałem na wsi, różnie było, ale wieczorny pacierz to był obowiązek całej rodziny. Wszyscy klękali, był ołtarz zrobiony w takim stylu przedwojennym, bo przed wojną mamy zdjęcia, był ołtarz, był święty krzyż wisiał, pod spodem święty obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, była broń rodowa, też była broń świętością, dzisiaj się o tym zapomina dzisiaj, bo jak to słowo broń, to wszyscy włodarze, jak się widzi na telewizji, bo często włączam się na temat obronności, bo jestem rezerwistą, żołnierzem, to palpitacji powiek dostają, jak śmieli tego, bo ta broń, ja nie wiem, to jakiś tabu. No i ojcowizna, raz. No i jak dziadziu mówił kiedyś, za niego świętością był Piłsudski marszałek. Pod spodem wisiały portrety na koniu na tej kasztance i oparte na szabli, bo on dla niego, jak on mówił Piłsudski, to dla niego był czwartym po Bogu. I nas wychowało też w tym duchu, w tej świętości tego. No ale dzisiaj to jak, no nie wiem, młodzież chowana jest przez komputeryzację, telewizję. Jeszcze w tej chwili to w ogóle przez tę komputeryzację. Nauka nawet, jak można wychować fachowca czy lekarza przez komputer, przez internet, przez ten to. No ale trudno, taki mamy czas, jaki mamy. No ale ja już tak jeszcze wrócę do tematu tego właśnie wychowywania młodzieży. Na litość boską, trzeba jednak tą naszą młodzież jakoś to, no, zmobilizować kogo? Nas, żeby tę młodzież wychować, bo młodzież wychowywana na ulicy, na tym to raczej o świętości nie zachowa i a bez świętości, bez Boga nie do proga, jak to kiedyś babcia mówiła moja. Także nie wiem, no trzeba się zastanowić
nad tym. Dziękujemy panie Bogdanie. No. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Prosimy ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny.
No, dziękuję bardzo za ten telefon i za możliwość zajęcia tutaj znowu stanowiska i za głos oddany. Jak myślę sobie, pan mówi o tej komputeryzacji, no ale dzięki temu, no proszę zwrócić uwagę, kiedyś to człowiek pędził do Torunia i musiał tam, no to właśnie dotrzeć na czas, a dzisiaj siedzę w pokoju u siebie, no i mamy możliwość, prawda, bycia na żywo, prawda? Bycia na żywo. Oczywiście nie jest to samo, jak człowiek jest, prawda, na miejscu i ma możliwość rozmawiania bezpośrednio. No ale widzimy też, że te media i to są bardzo też konkretne narzędzia do tego, żeby pomóc nam w takim kontakcie. Oczywiście z tego narzędzia można bardzo różnie korzystać. Nie tylko w sposób dobry, ale można też i niedobry. Tak jakbyśmy mówili sobie, jak ważnym jest właśnie ustawienie tych kwestii, co jest dobre, co jest złe. I tego stawania w prawdzie. I do tego przywołuje nas właśnie Słowo Boże i dobry Bóg, który wzywa nas do tego, byśmy stawali się na świętymi, tak jak On jest święty. No i właśnie, że aby tak mogło się to stać, no to właśnie potrzeba tego otwarcia na żywe słowo, na żywego Boga, który będzie nas formował i pragnie nas formować i kształtować i przemieniać. Daje nam też i siłę do tego, żebyśmy podejmowali to do czego jesteśmy wezwani. Ten człowiek Boży, człowiek, który też będzie chciał właśnie odpowiedzieć na te Boże wezwania. Na to, do czego jest on wewnętrznie przynaglany, do czego go Pan przynagla, prawda? I będzie chciał to człowiek to realizować i co więcej, da Pan człowiekowi też i siłę do realizacji tego. Oczywiście, jeśli człowiek nie otworzy się na to, oczywiście zaczyna żyć po swojemu. I oczywiście to trudno mówić o tym, że zrealizuje to wezwanie, do którego jest powołany i dalej, że będzie tak naprawdę szczęśliwym. I wracamy do początku naszego spotkania. Człowiek tęskni za tym szczęściem, no ale czy rzeczywiście prawdziwie szczęśliwym będzie, jeśli nie zatrzyma się na dobrym Bogu? Niespokojna jest dusza moja, dopóki nie spocznę w Tobie, Boże, święty Augustyn pisał o tym wyznaniach. No tak, bo gdzieś ten pokój duszy nie będzie zaspokojony, dopóki nie osiądzie w samym Bogu. Jeśli Bóg nie będzie w jego duszy coraz bardziej i mocniej, to szczęścia nie będzie. I będą pewne namiastki, coś będzie doświadczał czegoś, można powiedzieć, na poziomie nadskórkowym, a tak w pełni nie przeżywa tego, do czego został powołany, do tego, żeby mógł być człowiekiem szczęścia, człowiekiem radości, człowiekiem miłości, i autentycznie właśnie wypełniony i uformowany przez Boga samego.
Księże profesorze, została nam ta kwestia, święci żyją świętymi. Jednocześnie pan Bogdan patrzył i my też patrzymy, ksiądz profesor, ja zapewne każdy, na to, co dzieje się na polskich ulicach, gdy dochodzi do konfrontacji pomiędzy kompromisem a heroizmem, pomiędzy błyskawicą a krzyżem, gdy próbuje się zniszczyć cały dorobek cywilizacji życia, cywilizacji miłości, tego dziedzictwa, z którego wyrastamy, które ukształtowaliśmy. I pytanie rodzi się, jak osoba, która chce być świętą w mowie, w myślach, w uczynkach, no i też chce być świętą w działaniu, by nie zaniedbywać, jaką powinna przyjąć postawę, rolę, co może zrobić, gdy jest świadkiem, uczestnikiem takiej już naocznej konfrontacji pomiędzy ulicą a świątynią?
Myślę tak, z jednej strony, znaczy tu musimy mieć też świadomość, że mamy do czynienia z bardzo konkretną walką duchową. Mamy do czynienia z konfrontacją pomiędzy Bożą rzeczywistością a rzeczywistością świata aniołów upadłych. Ludzie często w ogóle nie zdają sobie sprawy, w czym tak naprawdę biorą udział. Kwestie, prawda, narracji, pewnych wypowiedzi, prawda, wielu tak naprawdę nie do końca rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście to ma wszystko jeszcze i drugie dno. Ci, którzy organizują to, czego jesteśmy świadkami, oni doskonale wiedzą, o co tak naprawdę im chodzi i komu służą co chcą osiągnąć. Też w tej rzeczywistości, oczywiście tej swoistego rodzaju konfrontacji duchowej, oczywiście ona ma ten wymiar również i zewnętrzny. Widzimy, że i w sposób zewnętrzny też to się dokonuje. Agresja, prawda? Różnego, prawda, dewastacja, prawda? Profanacja, etc., etc. Ale to jest pewny wyrazem tego, co jest w głębi człowieka, prawda? W głębi jego jestestwa. Czym ogarnięty jest duch człowieka, prawda? I teraz dochodzi do tej pewnej konfrontacji. Z jednej strony, czego potrzeba? Człowiek duchowy, człowiek, który jest na tej drodze do świętości, bez wątpienia jest tym człowiekiem, który będzie od strony duchowej niezwykle mocno podejmował modlitwę postjałmużnę, czyli te narzędzia, które są dane nam. Że będzie modlił się w tych intencjach, że będzie podejmował, będzie świadczył dalej świadectwem swojego życia. Dalej kolejna kwestia. Myślę sobie tak, trzeba też jasno powiedzieć, że ci, którzy biorą udział w tym, czy pełnią wolę Bożą? No nie pełnią. Po której stronie się opowiadają? Czy po stronie Bożej? No nie opowiadają się po stronie Bożej. Czy wchodzą na drogę grzechu, nieposłuszeństwa wobec Bożego prawa, Bożej myśli? Wchodzą. Musimy to też nazwać po imieniu. Dalej, czy ludzie odważni, prawda, którzy chcą też bronić i świątyni, czy czynią to źle? Nie. Też z Bożą pomocą też chcą stanąć, też właśnie w takim duchu nie walki, no, ale jednocześnie też i w takim duchu jasnego świadectwa, że my nie chcemy, żeby ktokolwiek wchodził nam też i na nasz teren i niszczył to dobro i tę rzeczywistość, która wiąże się właśnie i ze świętością, i z naszymi wartościami też ewangelicznymi. To jest też taki pewien też i znak konkretnego przeciwu. I mi się to absolutnie też, to wszystko jest niezwykle istotne i ważne. Nie wolno też i chować głowy w piasek. Absolutnie nie. Bo trzeba też odwagi. Człowiek ewangeliczny jest też człowiekiem odwagi. Człowiek Ewangelii potrafi rzeczy nazywać po imieniu. Pan Jezus nazywa rzeczy po imieniu. Mówił tak, tak, nie, nie. I tego ci, którzy źle czynili, ci, którzy żyli w swoim świecie fałszu, obłudy, zakłamania, Jezus to go niezwykle irytowało i to piętnował. I to piętnował tego typu postawy. I to się, to nie dlatego, że ktoś ma się stawiać wyżej, ale nazywać trzeba pewne rzeczy po prostu po imieniu. Dobro nazywajmy dobrem, zło nazywajmy złem.
Świętość celem naszego życia, tę świętość realizujemy tu i teraz w konkretnych uwarunkowaniach, odpowiadając na Bożą wolę pozytywnie, bądź sprzeciwiając się tej woli Pana Boga. No, zadam to pytanie po raz trzeci. Może w takiej formie, nie że ksiądz profesor uciekał przed tym pytaniem, tylko właśnie okoliczności, czy tematy sprawiły, że ono nie wybrzmiało. Święci żyją świętymi. Ulubiony święty księdza profesora to?
Maksymilian. Ja myślę sobie, bo był taki, z jednej strony był niezwykle zwyczajny, niezwykle pracowity, wymagający od siebie. A finalnie, że miał odwagę potem zachować się tak, jak on się zachował, no to dzięki temu, że właśnie był otwarty na Boga żywego. Myślę sobie to jego wielkie takie zawierzenie i zaufanie Bogu i przez Maryję.
Skoro ksiądz profesor wspomniał świętego Maksymiliana i przed chwileczką Maryję, to pytanie, czy można zostać świętym na łonie Kościoła katolickiego bez relacji do Matki Najświętszej?
To jest ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe, bo tak człowiek myśli sobie, no jak to właściwie jest, czy ostatnio nawet żeśmy tak dyskutowali, mówimy sobie tak, jak to właściwie jest, tak patrzymy nawet na te święta, które uroczystości, które są w Kościele, jak patrzymy to, niedawno taka dyskusja była, miałem okazję być w Krakowie również zdalnie na obronie doktoratu i tam była mowa o tym, no właśnie, kogo młodzi ludzie czczą, prawda, na którą osobę boską zwracają największą uwagę. Tam była mowa o osobie Jezusa Chrystusa, że właśnie najbardziej, a najmniej doceniano jest osoba Ducha Świętego. Tak wynikało z tychże badań, ale tak myślę sobie jeszcze dalej idąc, no właśnie, jak patrzymy na te święta maryjne, to zobaczymy, że tych świąt maryjnych w tym kalendarzu liturgicznym jest sporo. Jest sporo. Oczywiście myślę tak, zwracamy się przez jej wstawiennictwo. Myślę, że mamy taki sposób jakiś, można powiedzieć, bardzo bliski, jako katolicy jesteśmy niepokalani. Patrzymy też na braci prawosławnych, u nich też, prawda? To jest oczywiście inna droga, ikony i tak dalej, ale te, powiedzmy to wstawiennictwo niepokalane tu ma Bożej Rodzicielki ma ogromne znaczenie. I myślę, że jeśli właśnie Jezus z wysokości krzyża dał nią Kościołowi, dał ją Janowi, dał ją Kościołowi, dał ją nam, no to ona jest właśnie tą, która nam tak bardzo, bardzo służy, jako ta, która jest matką i stawia się za nami. Pytanie, czy bez niej można osiągnąć? Jeśli ktoś bezpośrednio ma kontakt z Jezusem z Nazaretu, czy nie osiągnie świętości i zbawienia? Osiągnie. Na pewno, że osiągnie. Natomiast myślę sobie tak, że Maryja jest tą, która no, tak bardzo, bardzo jej zależy i tam szuka tych dzieci gdzieś tam, które poginęły w dusznikowi i tak mocno się za nimi wstawia i wyprasza tyle, myślę, łask, żeby prosząc o nawrócenie nasze. Tak myślę, że tak.
Bardzo gorąco tak dziękuję, księże profesorze, ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny, prodziekan do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Świętość celem naszego życia. Dziękuję za udział
w rozmowach
niedokończonych. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.